studio Dziki Zachód.
Ta było najczęstsze country, jakie leci w radiu, takie z wykopem ze środka. W lewo jest western i country, bardziej takie piskliwe i romantyczne. Z prawej jest może bardziej nowoczesne i do popu przylegające. Czasem trudno odróżnić. Shania Twain była taka, to ona nagrywała dwie płyty. Jedną na rynek country, z okładkę tylko wymieniała, a na rynek popowy z trochę inną okładką szła. A to było takie środkowe, jakby państwo na środkowy zachód pojechali albo na dziki zachód, to tak będzie grało. Z każdego radioprzyjomnika. O czym teraz, drogi panie? Może o gospodarce albo o czym?
O gospodarce.
No bo mam tak, w ramach oporu najpierw, a potem buntu, mam pewien opór na wypowiedzi ministra oporu polskiego, który, przepraszam państwa, moim zdaniem nie posługuje się argumentacją naukową i takie mam bez agresji kilka pytań do niego, potem już jest w kierunku buntu, idziemy, uchwała o G5, a na środku mam te tarcze dla tych naszych słuchaczy, a jest ich wielu, wiem, którzy się zajmują działalnością gospodarczą. To mam różne zjawiska polskie i światowe wypisane w związku z pandemią. Pierwsze pytanie moje gospodarcze jest takie, to takie pytanie trochę w pustkę. Czemu w Polsce benzyna nadal jest po 4,40? Nie ma żadnego powodu. No właśnie, nie ma żadnego powodu rynkowego, dla którego miałaby nadal kosztować 4,40. Czemu my ją drogo kupujemy z Rosji? Czemu nikt nie wypowiedział w sytuacji kryzysowej, kiedy są klauzule w każdej umowie, że gdyby nastąpił disaster, czyli jakby twister przeszedł, tornado by przez Polskę przeszło, wojna by się zdarzyła czy coś, to wiadomo, że w każdej umowie są klauzule takie, że w przypadkach wyższej konieczności albo okoliczności niezależnych od nas umowę się rozwiązuje albo renegocjuje, albo coś przestaje nas obowiązywać. W związku z tym nie przyjmuję takiego argumentu z Ministerstwa Finansów, czy kto tam się tym zajmuje, że no ale mamy umowy, to musimy kupować po starej, drogiej cenie od Rosjan, którzy teraz szukają klienta na siłę i chcą sprzedać za pół ceny, za ćwierć ceny. To samo Saudyjczycy. No więc tak, gdyby zniesiono akcyzę, a nie dawano na Orlenie zniżki dla lekarzy, czy tam nie, dla lekarzy nie ma, jest tylko dla tych, dla wojskowych, z wojsk tych, jakże one się nazywają, terytorialsi, o, to dla nich tam jakąś zniżkę. Bardzo się cieszę, że zastosował Orlen zniżkę, ale to rząd powinien zastosować zniżkę, nie bierzemy przez pół roku akcyzy, żeby podpompować gospodarkę trochę, nie zabierając ludziom pieniędzy. I teraz to dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, list, który ja z banku dostałem. Ja mam rachunki już teraz w trzech bankach w Polsce i w Ameryce też mam rozproszone, bo wiem zaraz, co będzie, państwu powiem. W związku z decyzją, taki list z banku Alior dostałem. W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z 8 kwietnia dotyczącą obniżenia stóp procentowych wprowadzamy zmiany tabeli oprocentowania dla klientów biznesowych. Czyli Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe i w konsekwencji bank też, zamiast nie reagować na to, co PPP robi, RPP, to oni też obniżają oprocentowanie czego? Moich rachunków obrotowych to już zawsze jest zero w bankach, ale oszczędności, które mogą jeszcze mieć, kluczowa rzecz w czasie kryzysu, jakieś firmy bądź osoby. Obniżenie stóp procentowych co oznacza? Że będą tańsze kredyty. Tylko to są kredyty, których teraz żaden przedsiębiorca nie chce brać. Jak mu dadzą kredyt rządowy, który obiecują, że umorzą, gdyby nie zwolnił pracowników, to on takie pieniądze w prezencie, bo kredyt, który ci umorzymy w 75%, to nie jest kredyt, tylko to jest prezent. Coś takiego przedsiębiorca dotację chętnie przyjmie, ale obniżanie stóp procentowych w tej sytuacji, to jest, czemu to ma służyć? Że będą tańsze kredyty? Dla kogo? Co oznacza obniżenie stóp procentowych, liścik z banku? Że oszczędności Polaków, już teraz nawet nie przedsiębiorców, tylko zwykłych, jeżeli ktoś jakiekolwiek miał, będą jeszcze niżej oprocentowane, a tego nie chcemy. W ogóle stopy procentowe uważam, to głos do Krzysztofa, on się pieniędzmi trochę interesuje w takim politycznym, globalnym sensie, o drukowaniu pustych pieniędzy rozmawialiśmy ostatnio. Stopy procentowe moim zdaniem powinny ustalać banki samodzielnie, a nie jakaś Rada Polityki Pieniężnej, jakkolwiek się nazywa w którymkolwiek kraju. Bank powinien ze swoimi klientami się rozglądać, kogo ma na swoim rynku w Płocku i bank spółdzielczy w Płocku, przykładowy, nie wiem na czym jest, powinien sam regulować swoje procentowe stopy, czyli damy wam wyższe oprocentowanie na waszych lokatach oszczędnościowych, drodzy obywatele, bo mamy tutaj takiego dobrego klienta, który weźmie od nas pożyczkę. I chcemy mu udzielić pożyczki, więc was chcemy zachęcić, żebyście u nas akurat w Płocku odłożyli pieniądze. Banki, a nie Rada Polityki Pieniężnej, powinny ustalać stopy procentowe. No i teraz co się odbywa? No, drukowanie pieniędzy.
Ale bank ustala stopę procentową.
Nie, w sytuacji, kiedy istnieje Rada Polityki Pieniężnej, która w ogóle nie powinna istnieć, powinna istnieć mennica i rząd powinien emitować pieniądze, jeżeli widzi, że na rynku jest więcej towarów i brakuje banknotów. To wtedy na podstawie dochodu narodowego, przychodu narodowego, takich innych danych, zużytych pieniędzy, bo się podarły, bo tak ludzie dobrze interesy robią, że się szybciej zużywają papierki i zniknęło trochę papierków, przynieśli nam te zużyte do mennicy, do zmielenia, to w miejsce tych, które zmieliliśmy, produkujemy następne, to wtedy nie jest pusty pieniądz. Oraz jeżeli jest za mało fizycznie pieniądza na rynku, to rząd produkuje więcej na pokrycie tej zwiększonej masy towarowej, bo wyprodukowaliśmy kupę rzeczy, przerobiliśmy naszą pracę fizyczną na maseczki, jest ich więcej, zaczynamy sprzedawać tu i tam, no potrzeba więcej grosza na rynku, to wtedy. Rada Polityki Pieniężnej moim zdaniem jest narzędziem kompletnie niepotrzebnym, a nawet szkodliwym. Bo teraz co będzie? Popatrzmy na gospodarkę. Siedzimy w domu. Klienci nie chodzą do księgarni, książek nie kupują, no to drukarnia książek nie drukuje, a te, które sprzedała do księgarni, leżą w księgarni. Wystawiła fakturę, ale nie dostanie pieniędzy, bo książki nie sprzedane. Do czego to prowadzi? W pierwszej fazie prowadzi do czegoś, co by nam się podobało ogólnie, czyli do deflacji. Deflacja, czyli wszyscy obniżają ceny, spadek cen. Inflacja to jest wzrost cen, a tu jest spadek cen. Nikt niczego nie kupuje, to zaczynamy obniżać ceny. I jednocześnie, jeżeli równolegle robi się dodruk pieniądza, to tak, gospodarka stoi w miejscu, nie przybywa dóbr i usług, bo przedsiębiorstwa albo wcale nie pracują, albo siedzę w domu, zakład fryzjerski mam zamknięty i nic się nie dzieje w gospodarce, albo się dzieje dużo mniej, ale przybywa waluty. Jakie to będzie miało efekty długofalowe? Te pieniądze, które człowieku już masz w banku albo w materacu schowane. Za każdym razem, jak władza wydrukuje nowe pieniądze, żeby dać wsparcie ludziom, to te, które już masz, tracą na wartości. Robią się coraz mniej warte. I to jest kłopot. To jest skok na oszczędności Polaków, ktokolwiek jakiekolwiek miał. Na majątek Polaków odłożony w pieniądzach. Na majątek przedsiębiorców, którzy mają, no mają jakiś kapitał obrotowy, jeszcze go mają. W momencie, kiedy rząd, mam 100 dolarów, rząd drukuje drugie 100 dolarów, no to na pokrycie tych samych dóbr jest już 200 dolarów. To wiadomo, że każdy dolar jest mniej warty. Te moje 100 jest mniej warte, bo dodrukowali drugie 100 bez pokrycia. No i coś takiego się, to jest zjawisko bardzo groźne. Nie powinno być drukowania pieniędzy.
Tylko, że to rozpoczęło się w 1913 roku, wtedy, kiedy powołano do życia Fed, kiedy rozpoczęto rozmaite manipulacje, jeśli chodzi o liczbę pieniędzy, kiedy to sprywatyzowano całą funkcję, więc to się dzieje nie skok na majątek Polaków, tylko skok na majątek Amerykanów, Niemców, Francuzów.
Ale to, co Alior mi przysłał, to jest skok akurat na majątek Polaków. To są kolejne skoki, bo pamiętamy, że Nixon zabronił handlowania złotem, wcześniej Roosevelt w czasie wojny zabronił handlowania złotem, ale komunistyczny rząd w Polsce też zabronił handlowania złotem, a jak po śmierci Stalina, czy kiedy to tam było, pozwolili znowu ludziom handlować złotem, nagle się okazało, że ludzie wykopali całą masę złota, która gdzieś nagle zaczęli znajdować to złoto. To jest kolejny skok w ramach urządzeń, które już istnieją, tylko ten, no, bronimy się przed kolejnym. Nie jestem się w stanie teraz bronić przed skokiem, który już był za moimi plecami w historii. Teraz obserwuję kolejny skok na oszczędności Polaków. Drukowanie pieniędzy przez rząd Polski po to, żeby zasilić przedsiębiorstwa, powoduje, że pieniądze, które już mamy, są coraz mniej warte. Słucham.
Nie, tak. To nie ma takiej konieczności, bo to w zależności od tego, ile było pieniędzy na rynku przed tym dodrukowaniem, gdzie są granice bezpieczeństwa, to nie jest takie, było wielu ekonomistów, którzy mówili, że jest za mało pieniędzy na rynku polskim, w związku z powyższym uzupełnienie tego rynku może być kosztowne dla gospodarki, ale generalnie rzecz biorąc, to jeżeli to jest skok, to jest ktoś, kto skacze, kto twoim zdaniem jest tym kimś?
No, ja widzę, kto wykonuje te rzeczy. Nie wiem, kto steruje, bo cały czas na przykład nie wiemy, o czym była rozmowa prezydenta Dudy z dyktatorem chińskim Xi. Bardzo wielu rzeczy nie wiemy. No, wiemy, kto wykonuje skok, ale kto go wymyślił, kto promuje skok, kto popycha tych wykonawców do wykonania, czy głupota, czy nierozeznanie w ekonomii, czy dobre motywacje, ale po prostu błędne koncepty, czy też chińskie sznurki, to tego nie wiem. Nie znam odpowiedzi na pytanie, kto nimi powoduje. Ja widzę końcówkę tego sznurka. Co się robi? Prezydent Duda chce zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące wszystkich przedsiębiorstw. I tyle dostajemy z wiadomości. Natomiast jak ktoś prowadzi księgowość, to natychmiast zadaje pytania, tylko prezydent Duda już wyszedł i nie odpowiedział na te pytania. No nie zapłacimy za 3 miesiące składki ZUS-u. Dobra, ale nikt ogłaszając przepisy na Twitterze nie odpowiedział na pytania, co z tym kosztem, który ZUS jest kosztem. Powinien być zaksięgowany w koszta, a skoro nie zostaje zapłacony, no to powinniśmy podatek zapłacić od tego umorzenia. Bo to tak jakbyśmy dostali od ZUS-u w prezencie 3 miesiące, to i wyliczamy sobie w firmie, w marcu tyle powinienem zapłacić do ZUS-u. Nie płacę. No ale muszę to w księgach umieścić, bo wyliczyłem zgodnie z przepisami wcześniejszymi. I nagle ZUS mi dał w prezencie, tak mam to interpretować, no tak muszę to interpretować, skoro nie muszę do nich zapłacić, dostałem w prezencie od ZUS-u tyle, ile wyliczyłem za marzec i teraz czy ja mam to opodatkować? Czyli dostałem prezent i muszę od tego prezentu zapłacić podatek. No.
Jak dostajesz moim nagrodę, też oni... musisz zapłacić od niej podatek.
Tak. Tak, jako osoba fizyczna dostanie nagrodę, musi zapłacić podatek od nagrody. No ale nikt nie odpowiedział na takie pytanie nawet. Czy to umorzenie to jest tak jak w Ameryce? Nie musicie płacić, Kalifornia powiedziała chyba do końca roku, Trump tam na 3 miesiące. Nie musicie płacić żadnych podatków federalnych tak, jakby ich nie było. Nigdy nie były naliczone. Cokolwiek zarobiłeś, to są twoje... Ślepi jesteśmy na ten podatek, to jest dotacja rządowa, od której się nie należą podatki. A w Polsce to jest nie wiadomo, co ma być. No.
A powiedz, czy ty jesteś obywatelem też amerykańskim?
A na takie pytania prywatne nie odpowiadam. Odpowiadam tak pokrętnie.
Pytanie, czy tylko, dostałeś to... $1200, czy dostałeś $1200 od Donalda Trumpa?
A to jest zupełnie inne pytanie, proszę pana, bo nie trzeba być obywatelem amerykańskim, żeby dostać $1200 pomocy, czy umorzenia podatków i tak dalej. Trzeba prowadzić firmę w Ameryce i wtedy różne się nabywa się prawa, jak się płaci podatki. Ale jeszcze jest tak, że ten prezent dla polskich przedsiębiorców, w cudzysłowie prezent, 3-miesięczne zwolnienie z ZUS-u, od którego chyba trzeba zapłacić podatek, to jest coś takiego. Musisz najpierw wykazać, że masz spadek przychodów. I znowu nie odpowiedzieli na pytanie, w jaki sposób ja mam udowodnić, że mam spadek przychodów. Bo teraz tak, oni patrzą na wystawione faktury, a przedsiębiorca patrzy na przelewy, które przypłynęły do jego banku. I teraz sprzedałem książki, wystawiłem faktury, pojechały do księgarni. Gospodarka stoi, ludziom nie wolno chodzić do sklepu, księgarnia zamknięta. Ten księgarz przyjął moją fakturę jeszcze w styczniu, wziął książki, powinien zapłacić w marcu, ale mi nie płaci. Więc moje przychody spadły. Zgodnie z pomysłem w ustawie powinno mi się należeć odszkodowanie tam, czy niepłacenie ZUS-u. Ale Urząd Skarbowy patrzy, ale przecież wystawiłeś faktury. Tak, ale nie dostałem z nich pieniędzy żadnych, czyli mam realny spadek przychodów. Ale realny nas nie interesuje, bo wystawiłeś faktury. Czyli masz przychód w księgach, tylko ci jeszcze nie zapłacili. No to nie jest tarcza, tylko to jest złom. Tego typu pomysły, tego typu dziury w pomysłach. To jest złom, a nie tarcza. To każdy przedsiębiorca sobie zdaje z tego, co przed chwilą powiedziałem, sprawę.
No tak, tylko nawet w taką najlepszą siatkę nie złapiesz wszystkich much. To znaczy nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkich przypadków, które zachodzą na świecie. No tak na dobrą sprawę myślisz, robisz jakiś plan, jakiś schemat postępowania, bo musisz stworzyć ten schemat, musisz go stworzyć szybko i nie jesteś w stanie indywidualnych przypadków obliczyć czy przewidzieć wszystkich indywidualnych przypadków w takich schematach.
Jesteś, a to jest abecadło, co ja powiedziałem. Tego jest więcej i tych następnych rzeczy już nie wymieniam przez uczciwość taką, że rzeczywiście nie jesteśmy w stanie opanować ogromnego chaosu, który nagle powstaje, kompletnie nowa sytuacja. Ale to, co przed chwilą powiedziałem, to jest abecadło. Weryfikowanie przychodu przedsiębiorcy na podstawie papierów pustych, o których minister dlatego zaczął tę rozmowę o zwalnianiu z ZUS-u, że wiedział, że firmy tracą płynność, bo nie są płacone faktury za towar już wyprodukowany, dostarczony do sklepów, ale zamknęliśmy sklepy, więc nie z winy przedsiębiorców, drukarni i księgarni, tylko z naszej winy rządu, bo zamknęliśmy ludziom dostęp do sklepów, ten przedsiębiorca nie ma przychodów, na koncie nie ma. No to ja mu chcę pomóc, to go zwalniam z ZUS-u, ale nadal liczę jego przychody papierowe? No to jest akurat rzecz, którą był w stanie przewidzieć. Natomiast to, co ty mówisz, to jest jak spowodować, żeby przepisy nie były sprzeczne ze sobą wzajemnie, bo wprowadzamy tarcze, wprowadzamy na szybko przepisy i boimy się, że nie wyłapiemy wszystkich w tę sieć, bo będą przepisy jakieś sprzeczne, kogoś nie ogarną. Ja mam bardzo prostą metodę, od lat powtarzam, żeby uniknąć bałaganu w przepisach poprzednich, które nie zgadzają się z nowymi przepisami, to powinno być tak, że w momencie, kiedy publikuję nowy przepis, z definicji on znosi wszystkie przepisy starsze. Wprowadzam jakiś nowy podatek, to z definicji on powinien kasować wszystkie sprzeczne ze sobą ustalenia wcześniejsze. I wtedy ja w urzędzie nie muszę udowadniać, czy mi się należy, czy nie należy, tylko pokazuję, nie potrzebujemy komisji do rozpatrywania tej sprawy, tylko pokazuję urzędnikowi datę. Panie, mam nowszy przepis, a pan się posługuje starszym. W związku z tym z definicji ten starszy niech pan wyrzuci do kosza, bo on z automatu przestał działać. Nie potrzeba wtedy rozstrzygnięć sądowych, odwołań, komisji i tak dalej. Nowszy przepis zabija wszystkie starsze, jeśli są z nim sprzeczne. Tak powinno być.
Patrzę na zegarek, 17:52, króciutka piosenka.
A proszę uprzejmie, to niech pan realizator weźmie trzecią piosenkę. Gruby Domino będzie śpiewał, że jest taki trochę smutny poniedziałek dzisiaj, Blue Monday.